discussions portant sur les questions actuelles.
Unter dem Titel gesprochen, das Ende der Philosophie und die Aufgabe des Denkens.
Set Contra. Radio Filozoficzne. Gościem Radia Filozoficznego Set Contra jest dzisiaj pani doktor Magdalena Małecka, która zajmowała się w swojej pracy doktorskiej, nie tak dawno ukończonej i obronionej w Instytucie Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk, problemami filozoficznych podstaw prawa i w szczególności takim ciekawym nurtem w rozważaniach filozoficznych o prawie, jakim jest ekonomiczna analiza prawa.
Witam serdecznie słuchaczy Radia Filozoficznego. Dziękuję za zaproszenie. Chciałam powiedzieć o tym, dlaczego zdecydowałam się napisać doktorat na ten temat, ponieważ ja bym powiedziała, że to nie jest wcale filozoficzne podejście, że to nie jest wcale ekonomiczna analiza prawa. Po bliższym przyjrzeniu się tej szkole okazuje się być właśnie bardzo mało filozoficzna. I moja praca była tak naprawdę filozoficzną krytyką i próbą wyeksplikowania filozoficznych problemów, które się kryją w tej takiej bardzo pozornie, właśnie bardzo naukowej, technicznej analizie tego, jak prawo działa. Bo to rzeczywiście jest podstawowym założeniem, jednym z wielu, ale to, które mnie interesowało, to było to założenie o tym, że teoria ekonomiczna zastosowane do prawa pozwolą nam wyjaśnić i zrozumieć i przewidzieć, jak prawo wpływa na zachowania. Dla mnie to właśnie to zadanie tego pytania było przejawem takiej obecnej w naukach prawnych, już tak mniej więcej pewnie nawet od początku nowożytności, refleksji nad możliwością unaukowienia samych tych nauk i uczynienia analizy prawa naukowym. I ekonomiczna analiza prawa wydawała mi się właśnie tym takim jednym z przejawów tych starań, prób, czy pewnie mrzonek, żeby uczynić analizę prawa naukową. I jako taką ją analizowałam. No i cóż, no i okazało się, że po bliższej lekturze, że ta naukowość ekonomicznej analizy prawa jest w dużym stopniu takim scjencjastycznym sloganem, a sama ta koncepcja jest dość niedoteoretyzowana, jest pełna wieloznaczności, nieścisłości i jest bardzo mało subtelna pojęciowo.
Powiedzmy jednak, jaka była strategia tej ekonomicznej analizy prawa. Chodziło o to, żeby pokazać, jak ludzie podejmują decyzje, stojąc w sytuacji wyboru pomiędzy postępowaniem w jakiś sposób i w jakiś inny sposób. Zbadać to, sięgając do najlepszego repertuaru naszej wiedzy, zarówno z teorii decyzji, jak i z tego, co można by nazwać kognitywistyką albo nawet neurofizjologią postępowania człowieka w sytuacjach decyzyjnych. I kiedy już dowiemy się maksymalnie wiele na temat tego, jak postępujemy, będziemy wiedzieć wówczas, które z norm prawnych w szczególności, ale też innych norm, które przyjmujemy w życiu, są bardziej lub mniej realistyczne. Chcemy uczynić nasze normy realistycznymi, ale żeby zarazem zachowywały sens normatywny. Więc ja rozumiem, że pani zarzutem jest to, że w tym wielkim wysiłku doprowadzenia norm do realizmu, to znaczy, żeby normy mogły modyfikować ludzkie zachowanie, ponieważ wiemy, jak je modyfikować. Wiemy, jak działamy, a zatem wiemy, jaki guzik nacisnąć, aby ludzie działali lepiej niż działają. Że jeżeli w ten sposób normy sprowadzimy do regulatorów zachowania, to stracą one coś istotnego. Co to jest?
Otóż to, tak. To był mój zarzut rzeczywiście pod adresem ekonomicznej analizy prawa. Mój zarzut był rzeczywiście taki, że grzechem ekonomicznej analizy prawa było to, że ona prawo w ogóle wyeliminowała ze swoich analiz. Właściwie nawet nie rozumiała prawo jako pewnej regularności zachowań. Prawo było takim epifenomenem w tych analizach i kiedy się analizowało wyjaśnienia, które proponuje się w tych modelach ekonomicznych, no to właściwie było utożsamiane z jakimś typem bodźca, ale nawet nie wiadomo, czy jakimś specyficznym typem bodźca. Więc to był taki nawet taki nieuświadomiony redukcjonizm, ale któremu nawet trudno byłoby nadać jakiś sens na gruncie koncepcji redukcjonizmu. Więc to był problem ekonomicznej analizy prawa. Taki problem zupełnie metodologiczny. Ale to prawda, że w analizach trochę bardziej zaawansowanych już metodologicznie i teoretycznie, taki problem, o jakim pan wspomniał, się pojawia. I to jest taka hipoteza, która gdzieś wyłania się z moich rozważań nad normatywnością, że właśnie to, co tracimy, myślę, że to jest właśnie normatywność. I normatywność zaczynam rozumieć w tej chwili coraz bardziej jako właśnie tę zdolność do wymagania tego, czego w naszych tendencjach zachowania i w naszych pewnych skłonnościach do zachowań pewnego typu właśnie nie ma. Normą jest właśnie to, co przeciwstawia się w jakimś sensie. I to jest właśnie pytanie o to, jak skonceptualizować tę intuicję, którą mam w tej chwili. Na czym polega to przeciwstawianie się tym regularnościom, naturalnościom zachowań, bo tylko wtedy możemy powiedzieć, że normujemy. Inaczej po prostu pozwalamy zachowywać się w sposób, do jakiego mamy skłonności. I wówczas trudno to powiedzieć o tym, że norma w cokolwiek ingeruje. W ten sposób też myśli się o regulowaniu zachowań dzisiaj, kiedy wykorzystuje się na przykład dokonania nauk behawioralnych.
Wygląda na to, że jesteśmy między Scyllą i Charybdą. Tą Scyllą byłaby teoria, która chce przybliżyć normy prawne do naturalnych tendencji, jakie mamy, kiedy funkcjonujemy w społeczeństwie, i w ten sposób uczynić te normy prawne bardziej namacalnymi, empirycznie dotykalnymi. I w ten sposób też mogą one posłużyć do uzasadniania różnych decyzji, bo kiedy się powie, no ludzie są tacy, a zatem musimy w ten i ten sposób oddziaływać na ich zachowanie, no to ma to pozór naukowej i też praktycznej skuteczności. No ale nazywam to Scyllą, ponieważ dochodzi, jak pani przed chwilą powiedziała, do redukcji norm. Wtedy nie bardzo wiadomo, po co są normy. Normy są co najwyżej opisem, pewnym rezonansem naszych normalnych tendencji w zachowaniach. No ale co jest charybdą? Jest to, że jeżeli próbujemy treść norm opisać jako coś innego niż naturalne tendencje naszego zachowania, to pozostajemy z samymi normami, czyli z pojęciami i sądami normatywnymi, które uzasadniają jedne drugie. Skoro już wspomnieliśmy o Hansie Kelsenie, no to był to świetny, dawny już nieco teoretyk prawa, związany no, z szeroko pojętą austriacką tradycją myśli prawnej, filozofii prawa, który bardzo jasno tę kwestię postawił. Normy uzasadniają inne normy i świat norm jest, można powiedzieć, światem inteligibilnym, danym naszemu umysłowi i naszej pewnej emocjonalnej i intelektualnej aprecjacji i sięgamy do niego, aby uzasadniać nasze zachowania. Ale pomiędzy jednym światem norm samych w sobie, a światem empirycznych regulacji naszego zachowania, wydaje się, nie ma żadnego pomostu.
To jest dylemat. To jest dylemat, z którym muszą się zmierzyć wszyscy ci, którzy postulują tego typu odwołania do nauk, o tym, jak działamy, jak podejmujemy wybory, jakie mechanizmy tym rządzą. I to, co mnie interesuje dzisiaj, to jest znów krytyka pewnego podejścia do tego typu właśnie pomysłu, żeby wykorzystać nauki o zachowaniu, tak zwane nauki behawioralne, które dzisiaj oznaczają głównie ekonomię behawioralną i pewnego typu psychologię poznawczą, do tego, żeby właśnie lepiej regulować nasze działania. I co jest ciekawe, i co jest bardzo symptomatyczne, to, że te pomysły, które się proponuje na podstawie zastosowań tak zwanych nauk behawioralnych, właśnie nie mają wcale charakteru norm. Że to jakby to jest zupełnie nieuświadomione w tym podejściu w tym całym wielkim programie badawczym wspieranym przez naukowców, ale w dużym stopniu również przez polityków. Może o tym powiem później więcej. Ale w całym tym projekcie koniec końców takie propozycje, rekomendacje regulowania zachowań, to są tak naprawdę regulacje, które mają zmieniać pewien kontekst, pewną architekturę naszych wyborów. To nie poprzez wymaganie, nie poprzez regulowanie, poprzez normy, poprzez stworzenie nowego prawa, tylko poprzez takie drobne, kontekstowe zmiany, tak zwane policy, w ramach tworzenia policies, polityk. Nie ma dobrego słowa na słowo policy niestety w języku polskim. Czyli pewne takie rozwiązania proponowane przez rządzących, które mają na nas wpływać, ale właśnie poza systemem prawnym. To jest jeden z problemów, który mnie dzisiaj interesuje. Staram się zastanowić nad tym, dlaczego właśnie nauki behawioralne przyczyniają się głównie do tworzenia takich miękkich, pozaprawnych, pozanormatywnych mechanizmów wpływania na nasze decyzje w kontekstach politycznych, co ważne, a nie do tworzenia lepszego prawa. Jest bardzo trudno dokonać takiej prostej translacji z tego, co wiemy o zachowaniu, do tego, jak powinniśmy działać, zachowując ten element powinnościowy.
A co jeśli się okaże, że nasze normy, myślenie normatywne, to jest raczej sfera marzeń, a nie sfera regulacji naszego zachowania? Że to, co reguluje nasze zachowanie, to są rzeczywiście bodźce, to są nasze strategie osiągania jakiegoś optimum, które sterowane jest intuicjami dotyczącymi subiektywnej ważności pewnych dóbr, chwilowej preferencji itd., itd. Natomiast to, co sądzimy, że powinniśmy robić, odnosimy raczej do człowieczeństwa jako takiego, do nas samych wyidealizowanych, podniesionych do rangi pewnych istot, które chciałyby być takie, jak sobie wymyślą, ale nie są.
Otóż to. Nie mam jeszcze gotowych tez i mocnych argumentów, ale to jest trochę właśnie, myślę, to jest trochę kierunek, w jakim zmierza moje myślenie. Bo poprzez krytykę tego, w jaki sposób wiedza o zachowaniu w tej chwili jest wykorzystywana w polityce, cała ta krytyka właśnie zaczyna inspirować mnie do myślenia jednak o tym, że być może ten ruch w stronę nauki jest wcale niepotrzebny, żeby myśleć o normach, że właśnie to myślenie o tym, że żeby rządzić i regulować, żeby normować, najpierw trzeba wyjaśnić, jest problematyczne samo w sobie. Jakby ten mój projekt na takim bardzo ogólnym czy głębokim, to zależy jak spojrzymy, z jakiej perspektywy będziemy patrzeć na te moje analizy. No właśnie takie pytanie chciałbym na koniec zadać. Czy musimy wyjaśniać, żeby rządzić? I czy właśnie sfera norm i też również sfera polityki to nie jest sfera, która powinna nas być właśnie tym, oferować nam nasze pewne wyobrażenia na temat samych siebie, które wcale nie są zapośredniczone w tym, co wiemy. Nie są zapośredniczone w wiedzy, którą dostarcza nam naukowy obraz świata. Ale nawet gdybyśmy chcieli pozostać przy tym, że należy uwzględniać naszą wiedzę w naszym działaniu i normowaniu naszych działań, no to przecież mamy mamy możliwość wyjaśniania naszych działań poprzez naprawdę bardzo różne teorie. I to wydaje mi się też powinno być przedmiotem refleksji dzisiaj filozofów nauki zwłaszcza. Wskazywanie na to, że to jaki sposób konceptualizacji, jaki sposób wyjaśnienia naszego działania wybierzemy, jest nie bez znaczenia, w ogóle nie jest niewinny, wręcz przeciwnie, może mieć zasadniczy polityczny wpływ na to, w jaki sposób będziemy myśleć o sobie jako o wspólnocie i właśnie o podmiotach politycznych.
Zanim zaczęliśmy rozmawiać przed mikrofonem, wspomniała Pani o inspiracji Michelem Foucault, związki pomiędzy władzą i wiedzą. Jak Pani powiedziała, są one niepokojące. Tak, oczywiście zawsze są niepokojące związki pomiędzy władzą i wiedzą. Nigdy nic chyba dobrego z tego nie wynika, ale z drugiej strony są konieczne. Nie można sobie wyobrazić, żeby przynajmniej w nowożytnym świecie władza nie sięgała do wiedzy i z kolei, żeby wiedza nie formułowała pewnych władzotwórczych roszczeń, żeby nie wspierała w jakiś sensie naszych pretensji do modyfikowania i kontrolowania życia. Michel Foucault miał na ten temat wiele do powiedzenia i bardzo jestem ciekawy naprawdę, jaki użytek Pani zrobi dzisiaj z tych jego intuicji.
Tak jest. Foucault był zainteresowany warunkami, przy których w pewnych momentach historycznych, dziejowych pewne prawdy, jak on je nazywa, wypowiadane poprzez na gruncie medycyny, psychiatrii i psychologii, są uznawane właśnie za oczywiste i dostarczające właśnie pewnej istotnej wiedzy w danym momencie. I on pokazuje, że to dlaczego że uważamy pewne teorie, pewne koncepcje z perspektywy historycznej, wydające nam się niekiedy nawet infantylne, czy właśnie widzimy ich normatywne zaangażowanie, pokazuje, że ich związek z pewnymi praktykami władzy i legitymizowaniem jednych przez drugie jest no, trudny do ominięcia i to poddaje on analizie. Poddaje analizie tak naprawdę, nie wypowiadając żadnych silnych, normatywnych sądów na ten temat. To, co go interesowało, to interesowało go właśnie to, ta dynamika pomiędzy władzą i wiedzą. I to jest dokładnie to samo, co mnie interesuje dzisiaj, kiedy analizuję nauki behawioralne i ich wykorzystanie do pewnego typu, nowego typu sposobu rządzenia. Jakiego? To jest takie rządzenie właśnie, nie poprzez normy, tylko właśnie poprzez zmiany kontekstu decyzyjnego. To jest takie rządzenie, które ma nas popychać. Ono ma w kontekście anglosaskim czy zachodnim swoją nazwę. Nazywa się to wpływanie na zachowania nudgem. Termin, którego się nie da przetłumaczyć na polski, nudge to oznacza popychać, szturchać. To taki kuksaniec, można powiedzieć w ojczystym języku. I to, co mnie interesuje, to jest właśnie to, że nauki behawioralne pojawiają się przede wszystkim w kontekście tego typu rozwiązań, proponowania tego typu rozwiązań, które nie są normami. To jest to na przykład, takim nudgem jest na przykład wysyłanie listów do podatników albo odbiorców energii, informujących, że 90% naszych sąsiadów płaci podatki albo oszczędza energię i obserwuje się po wysłaniu takich listów przez organy władzy, że wzrost płacenia podatków czy oszczędzania energii wzrasta. My już kierujemy się normami społecznymi. Innym przykładem takiego regulowania naszych zachowań przez władzę jest ostrzeżenie o szkodliwości palenia, ale nie w formie tekstu, ale w formie wizualnej informacji, często drastycznej, która ma wywołać nas emocjonalny wpływ. Teoria decyzji właśnie mam dostarczać informacji na temat tego, co w jaki sposób zareagujemy na tego typu informację wizualną. No i tym samym odstraszać nas od zachowań, które są szkodliwe dla nas, ale nie tylko dla nas, ponieważ są szkodliwe również dla innych i dla zdrowia publicznego. I to, co mnie interesuje, to jest właśnie to przyjrzenie się temu, dlaczego nauki behawioralne wykorzystywane są głównie do tego, żeby proponować tego typu metody regulowania. I interesuje mnie przyjrzenie się temu, co się dzieje z tą wiedzą poprzez, bo też ta wiedza sama w sobie nie daje nam żadnych odpowiedzi na żadne pytania, które interesują rządzących. Ona wymaga translacji. Ona wymaga przetłumaczenia po to, żeby mogła być zastosowana w kontekście politycznym. I w momencie tłumaczenia interpretowana jest na ogół za pomocą wielu normatywnych kategorii, takich jak na przykład irracjonalność. Twierdzi się, że nauki behawioralne dostarczają nam teraz wiedzę na temat irracjonalności ludzkich zachowań, którą należy korygować w stronę bardziej racjonalnych wyborów, które tak naprawdę oznaczają wybory zgodne z pewną teorią, ekonomiczną teorią racjonalności. Interesuje mnie właśnie zrozumienie tego, w jaki sposób dokonuje się ta translacja. Z drugiej strony, kiedy się przyjrzymy temu, że nauki behawioralne właściwie nie dostarczają nam wyjaśnień przyczyn ani mechanizmów zachowań. One wyjaśniają tylko wzorce regularności zachowań na poziomie populacji. To tego typu wiedza jest rzeczywiście bardzo przydatna współcześnie dla rządzących, którzy obiecują możliwość szybkiej odpowiedzi na różne problemy, szybkiej modyfikacji zachowań, nawet bez znajomości. To rządzący bardzo często mówią, nie musimy wiedzieć, jaka jest przyczyna tego, że zachowuje się w taki inny sposób. Wystarczy, że będziemy reagować, wpływać na tendencje, którym podlega wasze zachowanie. Zauważenie tego, że wiedza, jakiej dostarczają nam nauki behawioralne i sposób rządzenia, w jaki się te sprzężone z tą wiedzą, że one są nierozłącznie ze sobą związane, ale to nie jest pewnie tak i to jest moment krytyczny mojej pracy. Z jednej strony chcę pokazać ten związek, znaczy pewien typ wiedzy i pewien typ regulowania, jak one się wzajemnie warunkują. A moment krytyczny pojawi się pewnie w momencie, kiedy będę starała się zadać pytanie o to, czy nie możemy na podstawie tego, co wiemy o działaniu, pomyśleć o innych metodach regulacji.
Skoro padło już to słowo krytyka, ważne byłoby zastanowić się, na ile jest ona powinnością filozoficzną, w jaki sposób, zwracając uwagę na ten brak alternatywy, na to ślepe dążenie od pewnej wiedzy do pewnych zaleceń normatywnych, no wydaje się zasługiwać na krytykę, ale co ta krytyka ma osiągnąć? Na razie, z tego co pani powiedziała, wygląda na to, że powinniśmy otworzyć się na alternatywy. Tu są dwa problemy. Po pierwsze, czy jesteśmy dostatecznie w stanie tak myśleć, myśleć alternatywnie, myśleć jednocześnie kilkoma modelami. Czy nie mamy naturalnej skłonności do tego, by przywiązywać się do jednego modelu, bo wydaje się, że to jest właśnie paradygmat wyjaśnienia, jeżeli jeden model pokazuje nam, jak powinniśmy interpretować dane i później jak postąpić w związku z tym. Jeżeli mamy dwa odmienne, to znaczy, że jest źle. To znaczy, że nie potrafimy zdecydować, co właściwie jest przyczyną i co powinno być skutkiem naszej wiedzy. Przynajmniej coś takiego dziedziczymy poniekąd z naszej długiej tradycji nowożytnego myślenia, nauki, filozofii. To jest ogromna zmiana, jeżeli będziemy teraz postulować, że w dziedzinie przynajmniej nauk społecznych i w szczególności nauk prawnych powinniśmy uruchomić pewną otwartość na alternatywne sposoby wyjaśniania właśnie po to, aby nie torować tej ślepej drogi pomiędzy byle jakimi danymi, które czerpiemy z nauki i byle jakimi zaleceniami, jakie politycy formułują.
Tak jest, tak rozumiem, tak zaczynam rozumieć krytyczny wymiar przynajmniej tej pracy, o której wspomniałam. Myślę, że jeżeli weźmiemy pod uwagę to, że dane, oczywiście dane naukowe, to nie jest specjalnie odkrywcze oczywiście, spostrzeżenie, obserwacja czy refleksja, są interpretowane dane na temat zachowań w świetle różnych normatywnych kategorii, na przykład w świetle pewnej teorii racjonalności, to oczywiście zadaniem filozofii jest moim zdaniem, w tym konkretnym przypadku, zastanawianie się nad tym, nad alternatywnymi rozumieniami racjonalności i jeżeli tak, to tego typu refleksja może prowadzić do proponowania nowych modeli, prawda? Podejmowania wyboru, które próbują formalizować inne, alternatywne rozumienie racjonalności. No i wówczas prowadzić do zupełnie innej interpretacji danych, ponieważ to, co wtedy niegdyś uznawaliśmy za zachowanie irracjonalne, może nam się wydawać zupełnie irracjonalne w świetle nowej koncepcji racjonalności, która jest jakoś operacjonalizowana w badaniach.
A zatem projekt, który wziął początek z pracy doktorskiej poświęconej krytyce założeń filozoficznych ekonomicznej analizy prawa ewoluuje i to ewoluuje w czasie peregrynacji światowych. Po zakończeniu tej pracy doktorskiej dostała pani podoktorskie stypendium we Florencji, w bardzo interesującej instytucji międzynarodowej. Po czym jako stypendystka Fundacji Kościuszkowskiej znalazła się pani w Nowym Jorku w Columbia University, a na dłuższy czas zatrzymała się pani w Helsinkach, na Uniwersytecie w Helsinkach. I teraz to są różne środowiska o różnych własnych tradycjach, różnej, można powiedzieć, logice wewnętrznej, naukowej. I teraz wchodzi tam pani ze swoim projektem, ze swoimi marzeniami filozoficznymi. Jak one oddziałują z tamtymi środowiskami? Jak się zmienia ten projekt? Jak ewoluuje? Czy to jest labirynt, przez który nie można przejść? Czy to jest jeden ciągły proces rozwoju i stymulacji, który doprowadzi do wspaniałych wyników?
To jest jedno i drugie. I labirynt, i krytyczne rewidowanie swojego projektu pod wpływem reakcji innych. Tak, na początku jeszcze przed obroną doktoratu w takim desperackim akcie myślenia o tym, co będzie się ze mną działo i co zamierzam zrobić po doktoracie, wysłałam aplikację na staż podoktorski do Florencji, która została zaakceptowana i ona zmieniła, można powiedzieć, moje życie w dużym stopniu, ponieważ kiedy wyjeżdżałam tam na ten roczny staż, zamierzałam wrócić do Polski, zamierzałam to potraktować jako takie krótkie doświadczenie intelektualne, akademickie, które mi pozwoli poszerzyć horyzonty. I okazało się jednak, że ten wyjazd nawet bardziej niż zmienił moje myślenie o moich pomysłach naukowych, raczej uświadomił mi, że mogę próbować pracować w takim międzynarodowym, zagranicznym kontekście. O czym w ogóle nie wiem. To było poza horyzontem moich rozważań. I wyjazd do Florencji uświadomił mi to, że jest to możliwe, choć bardzo trudne, bardzo kosztowne osobiście. ponieważ wiąże się z akceptacją na pewnym etapie, na tym etapie postdoktorskim, tej dużej niepewności i konieczności ciągłego stawania w coraz to nowych konkursach i ciągłego ubiegania się o pozycje, o granty i pieniądze. Więc to, ponieważ ja we Florencji spędziłam ponad półtora roku. Więc pierwszy rok był takim doświadczeniem zapoznawania się z realiami funkcjonowania tak zwanej zachodniej akademii, czy takiej międzynarodowej akademii. Dopiero drugi rok akademicki, czy byłam tam tylko kilka miesięcy jeszcze podczas drugiego roku akademickiego, zaowocował takimi trwałymi przyjaźniami i projektami typowo akademickimi, o których może też uda mi się powiedzieć. Ale przede wszystkim doświadczenie florenckie to jest doświadczenie pomyślenia o tym, że rzeczywiście mogłabym pracować w innym kontekście, no ale też takie doświadczenie odczarowania zachodnią akademią, to znaczy zrozumienia, jak brutalne mechanizmy rządzą tym światem i że właściwie bardzo często po napisaniu doktoratu na najlepszych zachodnich uczelniach większość osób zamraża sobie swoją aktywność intelektualną i akademicką i po prostu stara się znaleźć pracę. I to było dla mnie dość szokujące, ponieważ ja tam rzeczywiście pojechałam z takim otwarta na dyskusję, a okazało się, że nikt tak naprawdę nie chce na żaden temat dyskutować, ponieważ każdy wysyła tysiące aplikacji do wszystkich możliwych miejsc na świecie, które wydają mu się atrakcyjne czy ciekawe, mniej lub bardziej, po to, żeby gdzieś pracować. I to było doświadczenie florenckie w dużym skrócie. Akademicko o wiele bardziej ciekawe były wyjazdy do Stanów Zjednoczonych i do Helsinek, w których pracuję dzisiaj, również jako na pozycji postdoktorskiej. No i rzeczywiście Helsinki pod względem naukowym były niesamowitym i są nadal niezwykłą przygodą, ponieważ pracuję tam z filozofami nauki, którzy pracują na granice różnych dyscyplin i również poddają refleksji samo zjawisko interdyscyplinarności. I ponieważ ten mój projekt jest projektem, który stara się krytycznie analizować zastosowanie się wiedzy w kontekstach politycznych, no i to rzeczywiście ta współpraca z filozofami nauki dostarcza mi narzędzi do tego, żeby takie zastosowania krytykować. Zresztą to jest też również przedmiotem refleksji w Helsinkach. Filozofowie tam zauważają tę właśnie wzmożoną potrzebę, oczekiwanie różnych środowisk stawiane, formułowane pod adresem nauki. Dostrzegają, że nauka jest, nauki społeczne, nauki przyrodnicze są wykorzystywane do tego, żeby w kontekstach politycznych, w kontekstach policy making, poddają to refleksji. Helsinki otworzyły przede mną otworzyły mnie na nowe dyskusje w filozofii nauki, których nie byłam świadoma, ponieważ byłam wykształcona tak bardzo klasycznie w filozofii nauki. Naprawdę Hempel, Oppenheim, Popper, Lakatosz i ten Kuhn i zaraz potem właściwie te dyskusje się dla mnie zamknęły. Więc dzięki nim otworzyłam się na fascynujące, dziś uważam, dyskusje w filozofii nauki, które toczą się również na styku różnych dyscyplin i różnych kontekstów.
A w Nowym Jorku, w Columbia University, z kim pani współpracowała i co to wniosło do pani obecnych prac?
Do Nowego Jorku pojechałam z takim zamiarem, żeby zająć się trochę teorią krytyczną. I tam moim opiekunem był profesor Axel Honneth, uczeń Habermasa, specjalista od tej tematyki. Zaczęłam czytać Foucault bardzo dużo i to na pewno jest takie spotkanie z Foucault. Uczestniczyłam w seminarium, w którym bardzo ciekawym, podczas którego czytaliśmy wszystkie wykłady Foucault, które on wygłosił w Collège de France na ostatnim etapie swojego życia, kilkanaście ostatnich lat swojej twórczości. One zostały nie tak dawno przetłumaczone na angielski, wydane, no i były przedmiotem dyskusji. Więc to jest przede wszystkim naukowo i intelektualnie to rzeczywiście to spotkanie z Foucault i cała masa zupełnie otwierających doświadczeń, uczestniczenia we wszelkich możliwych wykładach, dyskusjach, włączając w to całe bogate życie kulturalne i artystyczne miasta. Więc Nowy Jork był bardzo ważny, ponieważ zachęcił mnie trochę do takiego odważnego stawiania problemów i determinacji w próbie poszukiwania odpowiednich narzędzi do tego, żeby zajmować się problemami, które wydają nam się ważne, ale to było doświadczenie bardziej całego miasta niż tylko i wyłącznie akademickie.
Czy ma pani jakieś rady dla młodych adeptów filozofii, takich osób, które są na etapie, na jakim pani była jeszcze 2 lata temu, powiedzmy, kończą swoje doktoraty, zastanawiają się, co dalej, jaka przyszłość ich czeka, co powinni zrobić, a czego zaniechać. Jak widać, takie peregrynacje naukowe są pewną tkaniną złożoną z rozczarowań i ekscytacji. Nie da się jednego od drugiego tak całkiem odseparować, oczywiście, ale gdyby miała pani powiedzieć coś tytułem rady.
Rada, której mogłabym odpowiedzialnie udzielić, to jest rada, którą mogłabym skierować do osób, które jeszcze nie zaczęły pisać doktoratów. Wydaje mi się, że warto jest podjąć wyzwania i próby aplikowania ze swoim projektem doktorskim na najlepsze światowe uczelnie. Kiedy patrzę na swoje losy i na wyzwania, z którymi się dzisiaj zmagam, to myślę, że o wiele łatwiej byłoby mi radzić sobie dzisiaj w takim zachodnim, zagranicznym kontekście, mając za sobą studia doktoranckie. Oczywiście studia doktoranckie w Polsce mają swoją wartość, której się nie da utowarować w żaden sensie. I tego zupełnie nie żałuję, ale jeżeli ktoś jest naprawdę zainteresowany karierą filozoficzną, pracą jako filozof na uniwersytecie, to na pewno przejście takiego treningu na najlepszych zachodnich uniwersytetach jest drogą otwierającą. Ale ponieważ sama jestem przykładem tego, że to wcale nie musi tak być. I myślę, że to, że udaje mi się dzisiaj funkcjonować wciąż jeszcze, mam nadzieję, że to się nie zmieni, ponieważ na razie wiem, że będę pracować w Helsinkach przez następne 2 lata. Nie wiem, co będzie potem. Udaje mi się funkcjonować tam w jakimś sensie również dlatego, że właśnie to jest cała paradoksalność tej sytuacji. Właśnie dlatego, że nie przeszłam tego treningu, że myślę trochę inaczej i udaje mi się cały czas znajdować sposób na to, aby wzbudzać zainteresowanie trochę innym sposobem myślenia, trochę innymi tradycjami intelektualnymi, trochę innym sposobem konceptualizacji i stawiania problemów. Udaje mi się zainteresować profesorów, ludzi pracujących na zachodnich uniwersytetach czymś, co im się wydaje oryginalne, co z mojego punktu widzenia wcale nie jest oryginalne, tylko jest po prostu sposobem myślenia, który mi towarzyszył zawsze, jest wynikiem takich, a nie innych lektur, spotkań właśnie tutaj w Polsce.
To bardzo ładna konkluzja. Drodzy adepci filozofii, trzeba uczestniczyć. Oczywiście trzeba uczestniczyć w życiu intelektualnym i to w miejscach, tak jak pani powiedziała, najambitniejszych, najciekawszych, nie bać się. Ale uczestniczenie nie musi koniecznie oznaczać dostosowywania się za wszelką cenę. Przeciwnie, właśnie formą uczestniczenia jest wnoszenie czegoś, co wynieśliśmy trochę z własnej tradycji i to jest tak naprawdę najcenniejsze. To przecież cenimy również u innych, tą inność. Więc nie możemy dziwić się, że inni będą to samo cenić również u nas. Dziękuję za tę rozmowę. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова